Temperatura spadała do 20-30 stopni poniżej zera. Jeżeli nawet przeżyli jedną taką noc w polu, mieli niewielkie szanse, aby przetrwać następną. Stalin uznał, że jego główną bronią i sprzymierzeńcem w tej wojnie jest przestrzeń, gdyż ona może szkodzić wrogowi równie dotkliwie jak oddziały Armii Czerwonej. Dlatego niemieckie wojska miały na swojej drodze znajdować tylko przestrzeń pokrytą popiołem ze spalonych chat i wymarłe miasta wypełnione ruinami domów. Przestrzeń, w której nie byłoby żadnego schronienia, osłony, paliwa ani żywności. Te wojska musiały polegać wyłącznie na własnych zasobach i dostawach, a zdobywane przez nie tereny miały stawać się dla nich coraz bardziej nieprzyjazne. Należy wątpić, czy Stalin śledził przebieg działań wojennych na zachodzie Europy w 1940 roku, a jeżeli tak było, to czy przy swoim całkowitym braku wykształcenia wojskowego potrafił zrozumieć niemiecką strategię. Bez wątpienia jednak najwyżsi dowódcy z jego otoczenia, tacy jak Timoszenko, Szaposznikow, Watutin czy Żukow, doskonale zdawali sobie sprawę, w jaki sposób Niemcy odnieśli łatwe zwycięstwo nad potężnym przeciwnikiem, którym były połączone wojska największych potęg ówczesnego świata, Francji i Wielkiej Brytanii, wspierane przez armię belgijską i holenderską. Odnotowali, że głównym atutem Wehrmachtu było zaskoczenie, uderzenie bez wypowiedzenia wojny, bez ostrzeżenia, co umożliwiało wprowadzenie chaosu i zamieszania w szeregach wroga, nieprzygotowanego do odparcia niespodziewanej agresji. Niemcy najpierw rzucali do walki lotnictwo. Hitler szczególnie cenił bombowce nurkujące, takie jak Junkers Ju-87, gdyż atakując w czasie stromego lotu nurkowego, bardzo celnie lokowały bomby. Pierwszymi obiektami ich nalotów były lotniska. W ten sposób można było w krótkim czasie sparaliżować nieprzyjacielski system obrony powietrznej i uzyskać całkowite panowanie na niebie, co pozwalało niemieckim samolotom skutecznie osłaniać własne wojska i zadawać duże straty przeciwnikowi. Dowództwo Luftwaffe zakładało, że skoro wybuch wojny zaskoczył wroga, to nie zdążył on przeprowadzić mobilizacji. Jego oddziały będą więc mobilizować się już w czasie działań wojennych i zmierzać do rejonów koncentracji. Dlatego bombowce niemieckie uderzały na stacje i linie kolejowe, węzły komunikacyjne, mosty. Lotnicze ataki miały zamknąć przeciwnikowi drogi, uniemożliwić załadunek oddziałów do wagonów i dojazd na front. Równocześnie do walki ruszały wojska lądowe Wehrmachtu, które wcześniej wykonały jedno z podstawowych założeń wojny błyskawicznej – sprawne przegrupowanie do rejonów koncentracji, skąd uderzały, zachowując przewagę liczebności, manewrowości i siły ognia. Działania wszystkich rodzajów wojsk wiązała zasada Einheit – jedności. Dowódca batalionów czołgów miał pod swoimi rozkazami artylerię i punkty ogniowe, które niszczyły nieprzyjacielskie baterie przeciwpancerne. Miał również kompanię saperów, aby usuwali przeszkody terenowe, zapory przeciwczołgowe i pola minowe. Mógł w każdej chwili wezwać przez radio samoloty. I w takich sytuacjach bombowce nurkujące udowadniały swoją wartość bojową, atakując i niszcząc bunkry, stanowiska obrony i oddziały wroga przerzucane do zagrożonych odcinków frontu. Zadaniem niemieckich czołgów było przełamanie nieprzyjacielskiej linii obronnej. Dokonywały tego, choć były słabo uzbrojone i opancerzone. We wrześniu 1939 roku połowę niemieckich sił pancernych stanowiły czołgi PZKPFE I i II, lekkie czołgi niemieckie. W istocie były one wozami szkoleniowymi, uzbrojonymi w dwa karabiny maszynowe i osłoniętymi blachami pancernymi o grubości ledwie 13 mm. Nie tylko pociski z dział przeciwpancernych, ale także pociski z polskich karabinów przeciwpancernych UR bez trudu przebijały ich cienkie pancerze. A jednak te czołgi i niewiele lepiej uzbrojone i opancerzone PZKPF-2 przełamały polską obronę. Podobnie było we Francji, gdzie Wehrmacht miał już więcej cięższych czołgów PZKPF-3 i 4, ale w dalszym ciągu trzonem jednostek pancernych pozostawały pierwszy i drugi i nadal zwyciężały. Zdecydowała o tym nie masa i potęga uzbrojenia, lecz szybkość, z jaką jednostki te przystępowały do ataku, nie dając nieprzyjacielowi czasu na przygotowanie stanowisk obronnych, przegrupowanie sił i wystawienie artylerii na kierunkach spodziewanych ataków czołgów. W lukę wyłamaną w obronie nieprzyjaciela przez czołgi wchodziła piechota, aby obsadzić zdobyte pozycje. Mogła nadążyć za szybkimi jednostkami pancernymi, gdyż żołnierzy przewoziły ciężarówki. Niemiecka dywizja zmechanizowana była o wiele bardziej mobilna niż jednostki wykorzystujące trakcję konną. We wrześniu 1939 roku polska dywizja miała 7 tysięcy koni, a zaledwie 70 samochodów. Marsz oddziałów rozciągniętych na wiele kilometrów pochłaniał bardzo dużo czasu. Tym bardziej, że niemieckie samoloty, które zdobywały przewagę już w pierwszych dniach wojny, skutecznie paraliżowały komunikację na drogach, dodatkowo blokowanymi przez tłumy uciekinierów zbombardowanych miast. Siłą niemieckich wojsk był ruch. Dopóki wykorzystywały go, dopóki wyprzedzały wroga, wygrywały. Hitler był przekonany, że w wojnie ze Związkiem Radzieckim utrzyma ten atut, tak jak było to w Polsce i we Francji. Szacunki były nad wyraz optymistyczne. Dowództwo niemieckie oceniało w lipcu 1940 roku, że wojna na wschodzie potrwa 9 do 17 tygodni. A im było bliżej rozpoczęcia wojny, tym oceny stawały się bardziej korzystne. Reichsführer SS Heinrich Himmler 18 czerwca 1941 roku oceniał, że walki zakończą się po 6 tygodniach. Minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop stawiał na 8 tygodni. Zaś największym optymistą był generał Alfred Jodl, szef sztabu dowodzenia w Oberkommando der Wehrmacht, który powiedział o Związku Radzieckim: w 3 tygodnie po rozpoczęciu naszego ataku ten domek z kart rozpadnie się. Generał Franz Halder, szef niemieckiego sztabu generalnego, zanotował 3 lipca 1941 roku: nie jest przesadą stwierdzenie, że rosyjska kampania zostanie wygrana w ciągu 2 tygodni. Hitler stwierdził tuż po rozpoczęciu wojny: za 4 tygodnie będziemy w Moskwie i miasto zrównamy z ziemią. W tym miejscu powstanie podświetlane jezioro. Dlaczego najwyżsi dowódcy Wehrmachtu i niemieccy dostojnicy tak bardzo nie docenili zadania, jakie miała wykonać niemiecka armia? Mapa świata wygląda zupełnie inaczej, gdy patrzy się na nią w Berlinie, a inaczej w Moskwie. Krzywizna ziemi przeniesiona na mapę zniekształcała obraz. Z perspektywy niemieckiej stolicy droga do Moskwy wydawała się o wiele krótsza niż w rzeczywistości. To kulistość ziemi pozornie skracała ją. Zacierała realne wrażenie ogromu terytorium, jakie musiały podbić niemieckie wojska. Z drugiej strony Stalin, patrząc na mapę, której centralnym punktem była Moskwa, dostrzegał to, czego nie potrafili zauważyć Hitler i jego generałowie. I rozumiał, że dywizje wdzierające się w tę przestrzeń, choćby z największą prędkością, w pewnym momencie wytracą rozpęd. Będą musiały zatrzymać się na wiele dni, aby uzupełnić zapasy i stworzyć infrastrukturę konieczną do kontynuowania kampanii. W czasie ciężkich walk artyleria dywizyjna wystrzeliwała około 300 ton pocisków na godzinę. Czołgi i samochody pancerne każdej dywizji pancernej, aby przejechać 100 kilometrów, zużywały 14,5 tony paliwa. Gdy przyszło im toczyć boje ta ilość wzrastała dwu- i trzykrotnie. Wielka machina wojenna pochłaniała ogromne ilości sprzętu, paliwa, amunicji, lekarstw, jedzenia, a linie komunikacyjne rozciągały się na wiele set kilometrów. Stalin zdawał sobie sprawę, że musi wytrącić Hitlerowi z ręki jego główną broń, powstrzymać wojnę błyskawiczną i wciągnąć Wehrmacht w wojnę na wyczerpanie. Związek Radziecki był większą potęgą przemysłową niż Niemcy. Produkował więcej broni. Nawet w 1941 roku, mimo gwałtownego załamania produkcji, jakie nastąpiło po wybuchu wojny, w Związku Radzieckim wytworzono 15 735 samolotów, a w Niemczech 11 776. Oczywiście ta przewaga radzieckiego przemysłu została całkowicie zniwelowana przez ogromne straty, które ponosiła Armia Czerwona, wyższe niż niemieckie. Do końca września 1941 roku, a więc po dwóch miesiącach walk, wojenno-wazduszne siły straciły 96% wszystkich samolotów, jakie miały na początku wojny. Ale produkcja wzrastała. Już w 1942 roku w ZSRR wytworzono 25,5 tysiąca samolotów, podczas gdy w Niemczech 15,5 tysiąca. W 1941 roku radzieckie zakłady czołgowe wypuściły 6600 czołgów, niemieckie 5200. Co więcej, radzieckie siły powietrzne otrzymywały nowoczesne samoloty, dorównujące niemieckim lub jeszcze lepsze. Układ sił na polu walki, tak niekorzystny dla Rosjan w czerwcu 1941 roku, powoli zmieniał się na ich korzyść. Straty w ludziach i sprzęcie, przytłaczające w pierwszych tygodniach walk, zaczynały maleć. Od rozpoczęcia działań wojennych do końca września 1941 roku Armia Czerwona straciła łącznie 2 129 tysięcy żołnierzy, zabitych, rannych i w niewoli. W kolejnym czwartym kwartale straty były dwukrotnie mniejsze i wyniosły 1 8 tysięcy żołnierzy. W pierwszym kwartale 1942 roku zmniejszyły się do 675 tysięcy zabitych, rannych i w niewoli. Pozostawało jednak pytanie, czy Rosjanom uda się zachować potencjał przemysłowy i rozwijać produkcję zaopatrzenia dla wojska, skoro już w pierwszych tygodniach stracili dwa ważne ośrodki przemysłowe, Rygę i Mińsk. Było to jednak niewiele w porównaniu z przemysłowymi rejonami, które zdecydowali byli chronić za wszelką cenę. Charków, Krzywy Róg, Dniepropietrowsk, Mariupol, Nikopol, Leningrad i Moskwa. 4 lipca, nie czytając, podpisał dokument przygotowany przez Wazniesieńskiego. Był to szczegółowy plan ewakuacji zakładów przemysłowych o największym znaczeniu dla obrony państwa, daleko poza obszar zagrożony działaniami wojennymi, na Ural, do zachodniej Syberii i centralnej Azji. Już 2 lipca ewakuowano z Mariupolu, choć front był jeszcze setki kilometrów od tego miasta, zakłady produkujące płyty pancerne. Następnego dnia zapadła decyzja o przeniesieniu na wschód 26 zakładów zbrojeniowych z Leningradu, Moskwy i Tuły. To było niezwykłe przedsięwzięcie. Tempo rozmontowania wielkich zakładów, często pod niemieckimi bombami, przewożenia maszyn daleko na wschód i uruchamiania tam produkcji było wręcz niewiarygodne. Na przykład 7 sierpnia 1941 zapadła decyzja o ewakuowaniu wielkiej fabryki Zaporożstal, produkującej łożyska. Pierwszy wagon z wymontowanymi maszynami odjechał 2 dni później. Do przewiezienia całych zakładów do Pierwouralska na Uralu, co zakończono 6 września, potrzeba było 8 tysięcy wagonów. W nowym miejscu podjęto produkcję już 24 grudnia, a więc po upływie zaledwie 3,5 miesiąca. Wszędzie ludzie pracowali dzień i noc, bez wytchnienia. Demontowali maszyny przy 40-stopniowym mrozie. W nowych miejscach, gdzie żarówki wiszące na drzewach oświetlały place budowy, nie bacząc na pogodę ani porę doby, wznoszono hale fabryczne z desek i bali, gdyż często brakowało betonu i nie było czasu na wypełnianie szalunków i czekania, aż beton stwardnieje lub też mróz uniemożliwi takie prace. Między lipcem i listopadem 1941 roku ewakuowano 1523 zakłady przemysłowe, w tym 1360 dużych zakładów zbrojeniowych. Z nich 226 przewieziono do rejonów nadwołżańskich, 667 na Ural, 244 do zachodniej Syberii, 78 do wschodniej Syberii, 308 do Kazachstanu i Azji Środkowej. Dokonano tego za pomocą 500 000 wagonów towarowych. Ewakuacja i odtworzenie fabryk w nowych miejscach były tylko częścią wielkiego przedsięwzięcia. Potrzebni byli ludzie. Tymczasem liczba zatrudnionych w gospodarce zmniejszyła się z 31 milionów w 1940 roku do 20 milionów w listopadzie 1941 roku, co było wynikiem zagarnięcia przez Niemców wielkich połaci ZSRR, zamieszkiwanych przez 60-70 milionów obywateli, a także wcielenia setek tysięcy robotników do wojska i odesłanie ich na front. Brakowało surowców. Wydobycie węgla, rudy żelaza i metali nieżelaznych gwałtownie spadało. W październiku 1941 roku produkcja surówki, wyrobów walcowanych i stali była o ponad połowę niższa niż w czerwcu tego roku. A mimo to w listopadzie 1941, gdy na wschodzie kraju przygotowywano się do uruchomienia przeniesionych tam zakładów, w Moskwie opracowano plany, z których wynikało, że w 1942 roku wojsko dostanie co najmniej 22 tysiące samolotów, a więc o 6 tysięcy więcej niż w roku mijającym i 22 do 25 tysięcy czołgów. Przy tak gwałtownym spadku wydobycia surowców i produkcji stali było to możliwe jedynie w wyniku wstrzymania dostaw dla rynku. Tej jesieni i zimy ludzie nie palili w piecach węglem, choć temperatury spadały poniżej 40 stopni Celsjusza. Nie można było kupić najprostszych sprzętów codziennego użytku. Racje żywnościowe ograniczono do minimum. Cierpliwe, mało wymagające, nawykłe do biedy społeczeństwo Związku Radzieckiego, które pamiętało jeszcze gorsze czasy wojny domowej i kolektywizacji, znosiło te niedostatki w całkowitym spokoju. Była wojna, a faszyści wydawali się gorszym wrogiem niż głód, zimno i niedostatek. Najbardziej niepokojący był stan zapasów amunicji, co wynikało ze zniszczenia wielu zakładów chemicznych i amunicyjnych. Między sierpniem i listopadem 1941 wstrzymano produkcję w 303 zakładach amunicji. Z 26 zakładów ewakuowanych na wschód do grudnia 1941 dotarło na miejsce tylko 8, a zaledwie 4 zdołały podjąć produkcję. Dlatego podczas jesiennych miesięcy Armia Czerwona wykorzystywała głównie zapasy zgromadzone w czasie pokoju, ale do końca roku wyczerpały się, gdy bieżąca produkcja zaspokajała jedynie 50-60% zapotrzebowania. Na front docierało więcej dział, karabinów, samolotów i czołgów niż pocisków do nich. Stalin odniósł jednak pierwsze zwycięstwo. Udało się uratować bazę wytwórczą, która zaopatrywała wojsko i umożliwiała prowadzenie obrony. Ale czy wojsko będzie chciało walczyć? Dziesiątkowane oddziały cofały się bezładnie lub oddawały się do niewoli, gdy nie widziały już możliwości obrony. Raporty z frontu mówiły o setkach tysięcy zaginionych. W większości byli to dezerterzy, którzy umykali z pola walki. Obraz gotowości żołnierzy do ostatecznego poświęcenia, jaki przedstawiano Stalinowi, był bardzo zakłamany, ale mimo to wzbudził jego niepokój. Sztab generalny informował, że po 2 tygodniach walki wróg stracił 1 312 000 żołnierzy, 1664 samoloty i 2625 czołgów, gdy straty Armii Czerwonej miały być o połowę niższe niż niemieckie, 889 samolotów i 901 czołgów. Wobec wycofywania się naszych oddziałów nie jest możliwe oszacowanie strat. Liczba naszych zaginionych lub wziętych do niewoli do 29 czerwca wyniosła około 15 tysięcy. No to oczywiście była nieprawda. Tylko pod Mińskiem Armia Czerwona straciła 300 tysięcy żołnierzy, którzy dostali się do niewoli. Pod Kijowem Niemcy wzięli 425 tysięcy jeńców. W listopadzie 1941 roku Hitler ogłosił, że w niemieckich obozach znalazło się 3,5 miliona radzieckich żołnierzy. Jeżeli nawet propaganda niemiecka wyolbrzymiała liczbę radzieckich jeńców, to bez wątpienia była ona bardzo wysoka. Stalin uznał, że żaden żołnierz nie ma prawa oddawać się do niewoli, nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji. W jego planie powstrzymywania Niemców to był najważniejszy i najsłabszy punkt. Zdziesiątkowane oddziały opuszczające w całkowitym chaosie pole walki, ukrywające się po wsiach, dezerterujące lub oddające się do niewoli, przekreślały wszelkie nadzieje na zatrzymanie rozpędu wojny błyskawicznej. Życie żołnierza radzieckiego miało znaczenie tylko w przypadku, jeśli mógł on zabijać wrogów. Armia Czerwona była liczniejsza niż Wehrmacht. Gdyby każdy czerwonoarmista, zanim zginął, zabił tylko jednego Niemca, wojna zostałaby wygrana. Musiał więc tkwić w transzei czy okopie do końca i walczyć za pomocą karabinu, bagnetu, łopatki do końca. Cóż znaczyła jego śmierć? Cóż znaczyło zniszczenie przez Niemców jednej dywizji? Tylko tyle, że 10-12 tysięcy ludzi przestałoby istnieć. A zniszczenie jednej armii? No cóż, po prostu 100 tysięcy żołnierzy oddałoby życie za ojczyznę. Rezerwy ludzkie w Związku Radzieckim były bardzo duże. Szacowano je na 17 milionów mężczyzn, którzy mogli być powołani pod broń. A w istocie do końca wojny powołano do wojska 29 574 tysiące obywateli. Dopóki tak wielu można było wysłać na bitewne pola, życie żadnego z nich nie miało najmniejszego znaczenia. Ich śmierć, poniesiona w walce do ostatniego naboju, była cenniejsza, gdyż pozwalała zrealizować główny zamiar strategiczny Stalina – spowolnienie postępów wojsk niemieckich. To musieli zrozumieć dowódcy. Nic nie mogło usprawiedliwić odwrotu ich oddziałów. 16 lipca 1941 roku powołano komisarzy politycznych. Działali już kiedyś w Armii Czerwonej, lecz zrezygnowano z nich w ramach wielkiej reformy, która miała zamienić radzieckie wojsko, Wielką Armię Rewolucyjną, w której nie było stopni oficerskich, a żołnierz mógł kwestionować rozkazy dowódców w nowoczesne, zdyscyplinowane siły zbrojne dowodzone przez fachowców. W połowie lat 30. wydawało się, że komisarze polityczni nie będą już potrzebni. Minęły czasy, gdy należało obserwować oficerów, z których większość wywodziła się z armii carskiej, propagować bolszewizm i dbać, aby żołnierze, którzy często przypadkowo nawet wbrew swojej woli znaleźli się w Armii Czerwonej, walczyli za Lenina. Komisarze polityczni, dyletanci świadomi swojej pozycji i wpływów, stali się zmorą dowódców. Lecz wiele czasu upłynęło, zanim najbardziej światłym oficerom, takim jak Michail Frunze czy marszałek Michail Tuchaczewski, udało się nakłonić Stalina do zabrania z wojska tych, którzy przeszkadzali w budowaniu potęgi Armii Czerwonej. W lipcu 1941 roku Stalin doszedł do wniosku, że powtórzyła się sytuacja sprzed wielu lat. Znowu trzeba pilnować dowódców i dbać o morale żołnierzy. W dalszym ciągu nie wierzył oficerom. Przecież Nie została dokończona wielka czystka, w której wyniku mieli być usunięci ludzie uznani za niepewnych. Członkowie dawnego korpusu carskiego, oficerowie podejrzewani o sympatie trockistowskie, szkoleni za granicą, gdzie mogli zwątpić w wyższość komunizmu, stalinizmu. Czystka została przerwana w 1938 roku, gdy sytuacja międzynarodowa gwałtownie zaogniła się w wyniku przyłączenia Austrii do Rzeszy i kryzysu czechosłowackiego grożącego wybuchem wojny. Wobec takiego zagrożenia dalsze masowe usuwanie oficerów byłoby niewskazane. Nie udało się więc pozbyć wszystkich, których Stalin zamierzał unicestwić, aby mieć pewność, że ci, którzy pozostali, są zastraszeni, a przez to całkowicie oddani swojemu wodzowi. Nie udało się też wykształcić nowej kadry. Rozwój sytuacji na froncie zdawał się potwierdzać brak zaufania wobec oficerów. I dlatego Stalin wysłał na front komisarzy politycznych, posłańców śmierci. Podlegali zarządowi politycznemu Armii Czerwonej, którym kierował marszałek Lew Mechlis, słynący z brutalności i podejrzliwości wobec kadry oficerskiej. To na podstawie jego decyzji w 1940 roku zorganizowano w Moskwie paradę żołnierzy uwolnionych z niewoli, a następnie wywieziono ich do obozów na Syberii. To on przesądził o oskarżeniu i skazaniu generała Pawłowa i jego oficerów. Stalin nie mógł wybrać lepszego pełnomocnika do nadzorowania i steroryzowania oficerów. I głównym zadaniem było dopilnowanie, aby każdy dowódca skrupulatnie wykonywał rozkaz walki do końca. Słabość, zwątpienie oficera, chęć oszczędzania żołnierzy miał karać śmiercią. Sprawa generała Pawłowa. Jeremienko zastępuje Pawłowa. Stalin wydaje wyrok przed procesem generała. Los oficerów. Rozkaz numer 270 i specjalne oddziały NKWD. Generał Dmitrij Pawłow jadł śniadanie, gdy wszedł oficer i zameldował, że na podwórze jego kwatery pod lasem w pobliżu Mochlewa przyjechał generał Andrzej Jeremienko z kilkoma oficerami. Nikt nie uprzedzał o wizycie, nie informował, jaki będzie jej cel. Pawłow sądził więc, że to kolejna inspekcja, podobna do tej, jaką kilka dni wcześniej przeprowadzili marszałkowie Kulik i Mechlis, i z której nic nie wynikło. Andrzej Jeremienko, 1892-1970. W agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku dowodził 6. Korpusem Kozackim. Podczas wojny objął dowodzenie nowo utworzonym frontem briańskim. Po początkowym powodzeniu ofensywy front został rozbity w wyniku niemieckiej ofensywy 30 września. Jeremienko, ranny pod Orłowem, trafił do szpitala. Mimo klęski dowodzonego przez niego frontu, promowano go do stopnia generała pułkownika i powierzono mu dowodzenie 4. Armią Uderzeniową, co było oczywistym dowodem sympatii Stalina, któremu podobał się ten brutalny dowódca znany z nadzwyczaj ordynarnego traktowania podwładnych. 13 lutego ponownie odniósł ranę. W 1942 dowodził frontem południowo-wschodnim pod Stalingradem, gdzie jedynie dzięki wstawiennictwu Chruszczowa, komisarza politycznego, uniknął skutków gniewu Stalina, który miał za złe brak rozstrzygającego wyniku walk z Niemcami. Z tego względu dowodzenie główną kontrofensywą powierzono Rokossowskiemu. Do końca wojny dowodził różnymi frontami.